Szanowni goście, panie i panowie, czcigodni księża, księża profesorowie, drodzy klerycy i brać studencka, siostry, bracia. Nieprzypadkowym, bo przypadków nie ma, dla naszej dzisiejszej uroczystości inaugurowania nowego roku akademickiego w naszym uniwersytecie jest dzisiejsza liturgia słowa. Spróbujmy się jej bliżej przypatrzeć. O czym mówi prorok Joel? Z jednej strony mówi o sądzie, o Bogu jako sędzim. I dzisiaj toczy się na ten temat wielka dyskusja. Czy wolno w ogóle mówić o czymś takim, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze? Zwłaszcza małym dzieciom. Na katechezie. Bóg jako sędzia. Zresztą tak na marginesie mówiąc, zgłasza się jeszcze inne tego typu postulaty, na przykład, aby nie mówić o krzyżu, zwłaszcza małym dzieciom. To może w tym kontekście jeden z księży profesorów z Kulu napisał całą książkę na temat humanizmu krzyża, aby od jak najbardziej głębokich źródeł rozumienia teologicznego, czym jest krzyż, właśnie krzyż ukazać w jego tym właśnie humanistycznym wymiarze. Bóg jako sędzia. Ale prorok Joel ukazuje wielką specyfikę tego bycia Boga jako sędzim. Mianowicie w kontekście odwiecznego pytania, dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Pytania, z którym dzisiejszy człowiek, właściwie do dzisiejszego dnia, człowiek się nie uporał. Dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? I właśnie w tym kontekście Bóg jako sędzia jawi się przede wszystkim jako ten, który jedynie w ostateczności jest zdolny upomnieć się o przelaną niewinnie krew, upomnieć się o tego właśnie człowieka, który niewinnie cierpi. Jedynie Bóg w ostateczności może to uczynić i czyni. Bowiem sytuacja człowieka jest bardzo specyficzna. Człowieka można unicestwić, zakopać w lesie i tak zostanie na zawsze. Życie się o niego nie upomni, bo życie się nie upomina o siebie. I dlatego z życia można kpić. Życie można dowolnie manipulować. Życie można dowolnie definiować. I wyjdzie na to, że unicestwienie życia nie jest zbrodnią. Aborcja, eutanazja, in vitro nie są zbrodnią. Bo życie się o siebie nie upomni. Nie upomina się. I stąd jedynie Bóg w ostateczności może upomnieć się o tego człowieka, którego unicestwiono i zakopano w lesie. Ale to jednocześnie ukazuje prawdę o człowieku w jego moralnym wymiarze. W czym wyraża się ten moralny wymiar człowieka? ten moralny wymiar człowieka wyraża się w tym, że człowiek albo w swoim sumieniu uznaje granicę między dobrem a złem, albo jej nie uznaje. Albo uznaje w swoim sumieniu granicę między dobrem a złem, albo jej nie uznaje. I moi drodzy, o tym pisze bardzo wyraźnie, jednoznacznie człowiek niewierzący, który, jeśli tak wolno powiedzieć, nie potrzebował Pana Boga do tego, aby to powiedzieć. A tym człowiekiem był Leszek Kołakowski. Co znaczy uznać w sobie granicę, różnicę między dobrem a złem? To znaczy, moi drodzy, że uznajemy coś, czego sami nie wymyśliliśmy. Uznajemy coś, co przychodzi do nas z góry. Coś, co empirycznie nie jest rozpoznawalne. Albo się to uznaje, albo się nie uznaje. Właśnie coś, co niezależne jest od kaprysu człowieka, od jego widzimisię, co przychodzi do niego z góry. Co znaczy przychodzi do niego z góry? Na to pytanie odpowiada dzisiejsza Ewangelia. Słuchanie Słowa Bożego. Czym w tym przypadku jest słuchanie Słowa Bożego? Słuchanie Słowa Bożego jest niczym innym, jak właśnie uznanie tego, co przychodzi z góry. Co wyprowadza człowieka ponad niego samego. Bowiem tylko wówczas, dzięki temu, co przychodzi do człowieka z góry, co określa ową granicę między dobrem a złem, co człowiek ma uznać w swoim sumieniu, tylko dzięki temu człowiek jest zdolny rozróżnić między sobą, między swoim ja, a swoją perwersją. Człowiek, który nie rozróżnia między swoim ja, między tym, kim sam jest w sobie, a swoją perwersją, taki człowiek nigdy nie powie, że czyni zło. Taki człowiek zawsze powie, że czyni dobro. I o tym mówi dzisiejsze Słowo Boże. A jak to się ma do tej uroczystości naszej inauguracji nowego roku studiów? Moi drodzy, dzisiaj śmiem twierdzić, że doświadczamy jakiegoś wykluczenia całego wymiaru moralnego poprzez to, co nakazywamy, co określamy, po pierwsze, poprawnością polityczną. Właśnie dzisiejsza poprawność polityczna, która zaczyna rządzić w całym społeczeństwie, począwszy od uniwersytetów, aż po najniższe warstwy społeczne, ma zastąpić wymiar moralny. Ma zastąpić właśnie tę różnicę między dobrem a złem. To jest właśnie poprawność polityczna. Ale też jest drugie słowo, które jakby przeorganizowuje całe nasze życie społeczne, które także czyni zamach na wymiar moralny i próbuje ten wymiar moralny z naszej świadomości wyprzeć. To jest słowo populizm. Właśnie populizm. Co znaczy populizm? Populizm znaczy z jednej strony hermetycznie zamknięte elity władzy, a z drugiej strony ogromny procent wykluczenia w społeczeństwie. I dlatego ci wykluczeni w społeczeństwie sobie mogą manifestować w Paryżu czy gdzie indziej w obronie życia, w obronie rodziny. Te hermetycznie zamknięte elity władzy są nieprzemakalne. I oni sobie tam mogą manifestować w obronie rodziny, jak w Paryżu czy gdzieś indziej, w Madrycie, w Rzymie, w Warszawie. Mogą sobie manifestować. To właśnie na ten problem zwrócił swojego czasu uwagę ksiądz kardynał, biskup Paryża André Ventrois, który powiedział, że te manifestujące kamizelki to jest około 60% społeczeństwa wykluczonego, którego odarto z wszelkich idei. Wepchnięto go w jakiś konsumizm. Konsumizm miał stać się jedyną filozofią życia. A jednocześnie wszelkie reklamy nawamają ich, żeby wydawali więcej niż zarabiają. I to jest sfrustrowane społeczeństwo. Mają wydawać więcej niż zarabiają. To jest właśnie populizm, z którym dzisiaj się zaczyna walczyć w obronie rzekomego zdrowia społecznego. Polityka, poprawność polityczna i populizm, który także wchodzi we wszystkie warstwy życia społecznego, począwszy od uniwersytetów, po najniższe rzesze społeczne. I dlatego dzisiaj śmiem twierdzić, że jedynie zdrowe studium teologii, zdrowe studium tego, co teologii towarzyszy, zdrowa filozofia, metafizyka, która dzisiaj jest tak kontestowana poprzez Heideggera i nie Heideggera, poprzez Hegla, Kanta. Jedynie te studia są zdolne uratować przede wszystkim ów moralny wymiar człowieczeństwa po to, żeby ratować w ogóle życie społeczne, żeby nie wpuszczać w jakiś kanał jakiegoś myślenia ideologicznego, ale powrócić do tego, co się nazywa prawdą, właśnie prawdą. A za całą jakby teologią, filozofią, nauczaniem świętego Jana Pawła II, właśnie prawda dzisiaj jest największym problemem. Idąc za nauczaniem Jana Ewangelisty, jeżeli dzisiaj walczymy o wolność, jeżeli dzisiaj walczymy o jakąś niezależność, to tylko w tym duchu możemy to wszystko urzeczywistnić, jeśli zrozumiemy, że fundamentem wolności jest prawda. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jest Ewangelia według świętego Jana, 8 rozdział. I kto jak kto, ale właśnie teologia ma dociekać owej prawdy, całej prawdy, uniwersalnej prawdy, prawdy o człowieku, która to prawda brzmi, że prawdziwym człowiekiem jest tylko ten człowiek, który uznaje w sobie różnicę między dobrem a złem, który uznaje w sobie, w swoim sumieniu odniesienie do tego, co jest ponad człowiekiem, kto słucha Słowa Bożego. Amen.